Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Dzisiaj zapraszam Cię do odcinka o wstydzie. Uczciwie uprzedzam, że raczej dzisiaj nie będzie słodko i kolorowo, bo to emocja taka z kategorii raczej niekoniecznie. Niekoniecznie chcemy ją przeżywać, ale niekoniecznie wiemy w ogóle, o co tak naprawdę w niej chodzi. Przynajmniej ja do tej pory nie wiedziałam zbyt wiele i to mnie nawet zaskoczyło. Co by nie było, o emocjach i mózgu opowiadam już od dobrych, ładnych paru lat, a wstyd jakoś do tej pory nie pojawił się na pierwszym planie. I trochę czuję się jak taka złota rybka w akwarium zapytana, co to jest woda. I rybka zastanawia się, woda, co to właściwie takiego? I podobnie jest ze wstydem. Wstyd, co to za emocja? Kto ją odczuwa? I czy w ogóle warto poświęcać mu trochę swojej uwagi? Otóż warto. Wystarczy chwila pogłębionej refleksji i widać, że wstyd jest właściwie wszędzie. I nie chodzi mi o rumieńce, tremę czy jakąś nieśmiałość. Wstyd to poważna emocja, którą można wymieniać jednym tchem ze złością i strachem, ale w przeciwieństwie do strachu i złości rozumiemy tę emocję naprawdę słabo. Naukowcy już tam coś rozkminiają, ale jako społeczeństwo jesteśmy prawie ślepi na wstyd, co nie znaczy, że on nie działa. I prawdopodobnie działa również w Twoim życiu, życiu Twojej rodziny, Twoich przodków, w Twojej pracy, w Twojej społeczności. Możesz mi w tej chwili nie uwierzyć, bo właśnie tak jest z tym wstydem, że trudno go rozpoznać, działa tak z przyczajenia. Jak każda emocja ma oczywiście swoją robotę do zrobienia i w tych obszarach jest to okej, ale potrafi też całkiem nieźle namieszać. No i tego nie chcemy. Dzisiaj zapraszam Cię do poznania tego tajemniczego i niepokojącego gościa o imieniu wstyd. Popatrzymy na to, jakie są mocne jego strony i jakie są słabe. No i mocno wierzę, że ten odcinek pozwoli Ci również spojrzeć na Twoje własne życie i zobaczenie, jak wstyd w nim działa, jaką odgrywa rolę i najważniejsze, czy nie wprowadza jakiegoś niepotrzebnego chaosu i cierpienia. Emocje są super. Jakąś wersję tego zdania powiedziałam w każdym z odcinków o emocjach, a było ich już całkiem sporo w tym podcaście. Emocje są dobre, ważne, mądre, są zawsze po naszej stronie i mają nam służyć, tylko czasami ich nie rozumiemy i wtedy nie działają tak, jak sobie tego życzy matka natura. I w sumie mogłabym zacząć w bardzo podobny sposób rozmowę o wstydzie, ale problem polega na tym, że chyba mi to nie przejdzie przez gardło. Żeby nie było, zarówno złość, jak i strach i smutek mają swoje takie ciemne strony, ciemne oblicza i o wszystkich opowiadałam, więc można by było powiedzieć, że ze wstydem jest podobnie, ale jakoś mam wrażenie, że wstyd bardziej matce naturze nie wyszedł niż wyszedł. No i jakoś będę starała się obronić te jego pozytywne strony, ale summa summarum na sympatię z mojej strony wstyd nie może liczyć. I zaraz postaram Ci się to wytłumaczyć, ale zacznijmy od samego początku. Czym właściwie ten wstyd jest? Już ustaliliśmy, że jest to emocja i na pewno jest to emocja nieprzyjemna. Nie chcemy jej doświadczać, bo wstyd sprawia, że mamy takie wewnętrzne cierpienie. A kiedy rodzi się w nas wstyd? I tu odpowiedź będzie bardziej złożona, bo to zależy, jakiego naukowca spytasz. Inaczej widzi to antropolog, inaczej psycholog, neurobiolog, psychiatra itd. Ja widzę dwie takie sytuacje, które mają wspólny mianownik. Pierwsza sytuacja to wtedy, kiedy coś, co powinno być zakryte, niewidoczne, zostaje odsłonięte. Druga sytuacja to wtedy, kiedy przekraczamy granice ustalone przez naszą społeczność. To, na co chcę Ci zwrócić od razu uwagę, to, że wstyd jest emocją samoświadomościową. Trudne słowo i może samo siebie nie tłumaczę, ale już mówię. Chodzi o to, że wstyd pojawia się w relacji do drugiego człowieka, a jeszcze bardziej w relacji do grupy. Odczuwamy wstyd wtedy, kiedy mamy przeświadczenie, że jakoś jesteśmy odbierani przez innych. I to jest zaawansowana ludzka umiejętność. Rozumienie tego, że inni mają własny odbiór rzeczywistości. To tak zwana teoria umysłu, o której jeszcze kiedyś więcej powiem. Wstyd jest ściśle związany z tym, że jesteśmy gatunkiem społecznym. Ale ma również związek z tym, jak bardzo jest rozwinięty nasz mózg i z tym, co już wspomniałam, że potrafimy rozumieć, że inni jakoś nas odbierają. No to jeszcze raz, kiedy pojawia się wstyd? Zacznijmy od tego pierwszego. Czujemy wstyd, kiedy ktoś dowie się czegoś, zobaczy coś, usłyszy, co powinno być zakryte, co powinno być tajemnicą, co jest intymne i nieprzeznaczone dla oczu innych. Zdolność do odczuwania wstydu jest wrodzona, to jasne, ale uczymy się, czego się wstydzić, jako małe dzieci. I na samym początku obejmuje to sprawy związane z naszym ciałem, seksualnością i fizjologią. Różne kultury i różne społeczności różnie definiują granice intymności, ale nie ma na świecie takiej społeczności, gdzie wstydu by zupełnie nie było. Wstyd to część ludzkiego doświadczenia. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że w toku ewolucji uznaliśmy, że jednak lepiej jak ludzie załatwiają się i uprawiają seks w odosobnieniu. I w procesie socjalizacji i wychowania uczymy się, że robienie tego na oczach innych to wstyd. I skoro już jesteśmy przy kulturach i społecznościach, to chcę Ci powiedzieć, że socjologowie mówią, że żyjemy dzisiaj w czasach bez wstydu. Trochę tak jakby po wiekach bardzo sztywnych norm i bardzo ostrych granic przyzwoitości wahadło wychyliło się w drugą stronę. To zjawisko jest także wzmacniane przez kulturę popularną i media, bo rynek szybko zauważył, że najbardziej przykuwa uwagę to, co najbardziej szokuje, a najbardziej szokuje przekraczanie granic. I dlatego z dekady na dekadę w mediach, popkulturze, w social mediach coraz więcej nagości, seksualności, przemocy, rzeczy obrzydliwych, wulgarności. Skrajnym i wręcz nielegalnym tego przejawem jest tak zwany patostreaming. Kultura bez wstydu na pewno wyrasta po części z tego, że ludzie chcą po prostu jak najwięcej zarabiać, ale można w tym zobaczyć również takie nieuświadomione odreagowywanie powszechnie doświadczanego wstydu. Tylko ja nie do końca jestem przekonana, czy obleśne, wulgarne i przemocowe treści ostatecznie pomogą nam rozwiązać ten główny problem, czyli to, że wstyd jest wszechobecny, nieuświadomiony i zatruwa nam niepotrzebnie życie. Wstyd przychodzi wtedy, kiedy coś, co powinno być zakryte, zostaje ujawnione i ktoś postronny widzi albo słyszy to, czego nie powinien. I drugi aspekt, wstyd pojawia się wtedy, kiedy czujemy, że przekroczyliśmy jakąś normę społeczną. Wstyd zaznacza te momenty, kiedy zrobiliśmy coś źle i to by było nawet jeszcze spoko. Ale co gorsze, wstyd sprawia, że czujemy się cali źli, cali nieadekwatni do sytuacji, nieodpowiedni, wybrakowani, nie tacy jak trzeba. W konsekwencji pojawia się w nas bardzo nieprzyjemne uczucie na temat samego, samej siebie. I w sumie można się zastanowić, po co nam matka natura zafundowała taką torturę. No i już mówię Ci po co. Po to, żebyśmy się w grupach, społecznościach nie pozabijali nawzajem. Jeśli pamiętasz odcinek o samoudomowieniu człowieka, to dobrze już rozumiesz to napięcie w każdej grupie między dobrem jednostki a dobrem grupy, między egoizmem a współpracą, między potrzebami, zachciankami jednej osoby a dobrostanem całej społeczności. I ten konflikt interesów jest, był i będzie i konstytuuje całą złożoną kondycję człowieka. Myślę, że też doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że grupa jest w stanie wyeliminować taką niepokorną, zbyt fikającą jednostkę. Ale zgodzisz się, że jest to rozwiązanie radykalne. Całe szczęście lub nieszczęście, natura wymyśliła jeszcze jeden mechanizm i to mechanizm wbudowany w nasze mózgi. Jest to przemoc symboliczna, czyli unosząca się w powietrzu groźba, że jeśli nie będziesz się zachowywał, zachowywała zgodnie z zasadami grupy, to my cię z niej wykluczymy. W toku ewolucji ta groźba została zinternalizowana. A jak wiesz, my ludzie nie potrafimy żyć w pojedynkę, a na pewno już nie potrafiliśmy setki tysięcy lat temu, kiedy kształtował się nasz mózg. I w tamtych czasach groźba wykluczenia z grupy była groźbą utraty życia. Więc dużo lepiej było, kiedy delikwent, który przekraczał normy grupy, zaczynał czuć w środku coś nieprzyjemnego, coś, co ostrzegało go przed wykluczeniem. To nieprzyjemne uczucie teraz nazywamy wstydem. Ale jak pewnie dobrze wiesz, każda emocja, w tym i wstyd, objawia się w całym ciele, nie tylko w głowie. Najbardziej charakterystyczny objaw wstydu to oczywiście rumieniec. Ale osoba, która się wstydzi, może też zrobić się blada, może zacząć się pościć, zrobić się nerwowa. Na pewno spuszcza wzrok, jej głos robi się słaby, łamliwy. Charakterystyczne jest również przyjęcie takiej pochylonej, skulonej, mniejszej postawy. Naukowcy, którzy przyglądali się tym fizycznym, behawioralnym cechom wstydu, zauważyli, że ludzki wstyd przypomina bardzo zachowania submisywne zwierząt. Innymi słowy, ludzka, złożona, samoświadomościowa emocja wstyd zbudowała się na tym, co już było w człowieku, w zwierzęciu. Na bazie zachowań, które pokazują podporządkowanie jednego osobnika względem drugiego. Bo wiemy dobrze, że ewolucja jest oszczędna i buduje na tym, co już wcześniej ma. Mamy więc nieprzyjemne uczucie, zachowania, które wskazują podporządkowanie i nieuświadomiony lęk przed odrzuceniem przez grupę. Nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie to jest miks mocno odpychający. I ja rozumiem, że wszystko to po to, żeby społeczności, grupy, rodziny się nie rozpadały, ale jednocześnie mam niepokorne przeświadczenie, że matce naturze coś jednak nie poszło. I już ci tłumaczę, dlaczego tak myślę. I nie chodzi mi o to, że to uczucie jest nieprzyjemne, bo różne uczucia są nieprzyjemne, ale mają dużo sensu. A wstyd jest nie dość, że nieprzyjemny, to jeszcze więcej szkodzi niż poprawia. No bo z jednej strony cały ten wstyd jest po to, żeby jednostka była jak najlepiej wkomponowana w swoją grupę. Żeby przestrzegała zasad i norm obowiązujących w tej grupie i żeby mogła być jej integralną częścią. No nie ma co, świetny pomysł. A jednocześnie wstyd niesie ze sobą poczucie nieadekwatności, poczucia bycia kimś złym, niepasującym i sprawia, że ta osoba, która doświadcza wstyd, kuli się w sobie, tak fizycznie i ma do tego tendencje ucieczkowe, izolacyjne. Wstyd uruchamia się dlatego, że chcemy być częścią grupy, przynależeć, a sprawia, że jedyne o czym myślimy, to uciec, zniknąć, odizolować się. No i powiedz mi, gdzie tu sens i gdzie tu logika? Na szczęście matka natura wymyśliła coś trochę lepszego niż wstyd, choć brzmi równie słabo. To poczucie winy. I przez resztę odcinka będę Cię zachęcała do tego, żeby właśnie to poczucie winy przeżywać, bo dobre, zdrowe poczucie winy to naprawdę spoko sprawa. Dużo lepsza niż wstyd. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że w firmie w piątek wypijam ostatnią kapsułkę kawy i nie ma już zapasów, więc osoby, które przyjdą w poniedziałek rano, będą musiały pocieszać się herbatką ziołową. Jeśli nie uzupełnię od razu zapasów, jeśli nie powiadomię osoby, która to powinna zrobić, no to wiadomo, robię psikusa swoim współkolegom i koleżankom. No i to jest taki moment, w którym dobrze by było, żeby coś w środku mnie powiedziało: ej Ula, no nie fajnie, nieładnie się zachowujesz, zrób coś z tym. I teraz na scenę może wejść wstyd. Wstyd powie mi coś takiego: jesteś niefajną koleżanką, nie umiesz w grę zespołową, wszyscy się na tobie zawiodą i będą mieć do ciebie pretensje, lepiej się schowaj. Ale do głosu może również też dojść poczucie winy. Poczucie winy powie coś podobnego, ale jednak innego. Powie tak: zawaliłaś, wypiłaś do końca, poszłaś do domu, zapomniałaś, bez sensu. Każdy czasem zawala, no najważniejsze, co z tym robi. Dlatego teraz weź rusz swoje piękne 4 litery, idź do najbliższego sklepu i kup chociaż kilka kapsułek z własnej kieszeni. Na pierwszy rzut oka poczucie winy i wstyd wydają się dość podobne, ale jak widzisz, działają zupełnie inaczej. I bardzo chciałabym, żebyś zapamiętała właśnie to rozróżnienie. Poczucie winy sprawia, że czujemy i uświadamiamy sobie, że zrobiliśmy coś nie tak. Natomiast wstyd sprawia, że czujemy, że to z nami jest coś nie tak. Poczucie winy przynagla nas, pcha nas do naprawienia szkody. Natomiast wstyd, tak jak już wcześniej powiedziałam, sprawia, że chcemy się wycofać, schować, skulić, odizolować. Poczucie winy też nie jest nieprzyjemne, ale sprawia, że chcemy działać, jesteśmy zmotywowani. A wstyd odbiera nam energię i co gorsza, włącza kolejne nieprzyjemne emocje. Wstyd leży bardzo blisko lęku. I czasem jest nawet przez ten lęk maskowany. Bo wstyd przychodzi i zostawia po sobie takie uczucie, że nie pasujemy, że zostaniemy odrzuceni, że nie będziemy mieli do kogo należeć, że nie będziemy mieć własnej grupy. Możemy sobie w ogóle nie uświadamiać tych przykrych treści, ale uczucie jest. Czasem wstyd ukrywa się także pod złością, bo wiadomo, że najlepszą formą obrony jest atak. Więc kiedy robi nam się nieprzyjemnie, źle, bo coś nas zawstydziło, potrafimy zrobić się źli, opryskliwi, uszczypliwi, agresywni. Problem polega na tym, że ani ten lęk, ani ta złość nie rozwiązuje pierwotnego problemu, bo nie spotykamy się z tym swoim wstydem, nie zastanawiamy, o co w nim chodzi i nie jesteśmy w stanie go rozbroić. Mówiłam, że wstyd to niezłe licho? Mówiłam. I pewnie teraz Cię nie zaskoczę, jak powiem, że wstyd jest rozpoznawany jako źródło, a już na pewno korelat wielu psychopatologii. No bo zobacz, pojawia się wstyd i co on nam właściwie robi? Mówi coś takiego. Jesteś nie okej i powinnaś się schować. Jeśli to się zdarza od czasu do czasu, no to pal licho. Człowiek i ludzka psychika ma zdolności samoregulacyjne i wszystko w którymś momencie wraca do normy. Ale jeżeli takich momentów, kiedy człowiek doświadcza wstydu, jest wiele w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, lat, to spycha nas na emocjonalną, równie pochyłą. Bo jak już sobie powiedzieliśmy, wstyd nie niesie ze sobą żadnego pomysłu na rozwiązania naprawcze. Jeżeli przeżywamy dużo wstydu, to jednocześnie przeżywamy dużo złości, lęku, samotności i impulsu, motywacji do tego, żeby się izolować. A jak wiesz z innych odcinków tego podcastu, izolacja sama w sobie jest czynnikiem ryzyka wielu zaburzeń emocjonalnych. I to wszystko to są doskonałe okoliczności, żeby pojawiły się stany lękowe, stany depresyjne, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, nałogi, zaburzenia odżywiania, wszystkie pracoholizmy, szopoholizmy i inne izmy tego świata, a do tego fobie społeczne i zaburzenia psychotyczne. Oj, mało optymistycznie. No wiem, zasypałam Cię dość dużą dawką mało sympatycznych informacji na temat wstydu. I teraz pytanie, czy ja mam dla Ciebie jakieś pozytywne treści, jakieś działania naprawcze, jakąś dobrą nowinę? Czy ja mam jakiś pomysł, co Ty i ja możemy zrobić ze wstydem? Myślę, że najważniejsze już robimy. Po prostu się zastanawiamy nad sobą samym, ale także nad naszymi emocjami, w tym wstydem. Jedną z głównych prawd, którą lubię powtarzać, a którą czerpiemy z Junga, jest to, że im bardziej coś jest nieuświadomione, tym bardziej nami rządzi. I myślę, że właśnie tak było i jest ze wstydem. Z jednej strony przez całe dekady, lata, setki lat doświadczaliśmy my ludzie dużo wstydu, a z drugiej strony zupełnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak on działa i co robi z naszym życiem. Żeby było jeszcze trudniej, to my wstydzimy się wstydzić. Zastanów się teraz szybciutko, czy łatwo, czy trudno jest Ci się przyznać do tego, że coś Cię zawstydza. Że są takie rzeczy, których nie chcesz pokazywać światu, nie chcesz ich odsłaniać i są takie sprawy, które sprawiają, że czujesz się gorszy, czujesz się niepotrzebna, nieadekwatny, niepasująca. No nie są to przyjemne tematy do rozmowy, ale nie są to nawet przyjemne tematy do autorefleksji. A bez autorefleksji może być tak, że wstyd pojawia się regularnie w naszym życiu, robi z naszym ciałem i emocjonalnością swoje nieprzyjemne rzeczy, ale my sobie tego nie uświadamiamy, nie zauważamy tego wstydu, za to zauważamy wszystkie konsekwencje, które ze sobą niesie. Mam nadzieję, że Ciebie to nie dotyczy, ale może być również tak, bo wielu Polaków to jednak dotyczy, że doświadczasz lęku społecznego, tendencji izolacyjnych, albo nadmiernie regulujesz swoje emocje w sposób niezdrowy, na przykład używkami czy zapracowywaniem się, a może masz tendencje depresyjne. To wszystko są złożone problemy i to nie jest tak, że jest tylko jeden powód dla na przykład zaburzeń depresyjnych, ale przyjrzyj się sobie. Być może pierwotnym źródłem Twojego problemu jest właśnie to, że doświadczasz różnego rodzaju wstydu, zawstydzeń, a nie uświadamiasz sobie tego, natomiast to robi swoje szkody. Jak widzisz, Matka Natura zastawiła na nas całkiem porządną pułapkę, ale żeby nie było, kultura tutaj dodaje swoje 3 grosze. Bo natura wymyśliła wstyd, żebyśmy się wstydzili na przykład dłubać w nosie w miejscu publicznym. To, żeby nie obrzydzać innych ludzi. Ja myślę, że to całkiem dobry pomysł. Ale umówmy się, że no nie jest to sprawa najwyższej wagi. Dużo ważniejsze jest to, żebyśmy się wstydzili robić świństwa innym ludziom. Żeby wstyd powstrzymywał nas przed kłamaniem, manipulowaniem, wykorzystywaniem innych ludzi, egocentrycznym zabieraniem zasobów bez patrzenia na innych itd. I w takich sytuacjach wstyd ma swoją rolę do odegrania i jest jak najbardziej na miejscu. Wtedy takie uczucie pod tytułem jestem nie w porządku i grupa mnie odrzuci, no ma sens. Wstyd jest po to, żeby nie robić rzeczy takich nie w porządku. I upraszczając, dla naszych prapraprzodków, takich jaskiniowców, nie w porządku było na przykład to, że ktoś zjadł całego mamuta i się nie podzielił. A we współczesnym świecie źródłem wstydu bywa najczęściej to, że jesteśmy jakoś inni niż wszyscy, że odbiegamy od normy. Od normy albo wręcz od wyśrubowanych standardów, które są wykreowane, które tak naprawdę nie są prawdziwe. Wstyd miał się pojawiać wtedy, kiedy jednostka robiła coś, co zaburza funkcjonowanie wspólnoty, a dzisiaj wstyd pojawia się właściwie nie wiadomo po co. Po prostu wtedy, kiedy ktoś jest chociaż trochę inny niż pozostali. Co gorsza, wstydzimy się nie naszego zachowania, ale często rzeczy, na które właściwie nie mamy żadnego wpływu. Kiedy spytać się przeciętnego Polaka, czego się wstydzi, to są to takie kwestie jak pochodzenie, wykształcenie, poziom i styl życia, wygląd, cechy fizyczne, choroby, bieda i starość. Wychodzi na to, że bez wstydu żyć mogą tylko młodzi, piękni, zdrowi, wykształceni mieszkańcy dużych miast. I to tylko przez chwilę, bo każde zdrowie się kończy i każdy się starzeje. I w ten oto sposób mamy idealny przepis na porażkę, a już na pewno na poważne problemy ze zdrowiem psychicznym. Jakoś tak niefajnie wyszło, że przekaz kulturowy, no i nie bójmy się tego powiedzieć, także wychowanie, daje nam jeden wyraźny komunikat. No nie nadajesz się, nie pasujesz, no jesteś nie taki, nie taka, jak być powinno. I powinieneś się tego wstydzić. I co więcej, powinniśmy się również wstydzić tego, że się wstydzimy, no bo wstyd to słabość. Więc lepiej o tym nie mówić, nie myśleć, schować, uklepać, zamieść pod dywan. Uprzedzałam na początku tego odcinka, że wstyd to jest emocja, która zdecydowanie nie przypadła mi do gustu. Myślę, że nawet słyszysz to w moim głosie i mam nadzieję, że jestem w stanie cię tą taką lekką złością zarazić, bo złość daje energię do tego, żeby zadziałać, a w tym wypadku poradzić sobie ze wstydem. Na pewno nie zachęcam cię do bezwstydu, no to chyba jest jasne. Ale zachęcam cię do takiego skrupulatnego, ale łagodnego przyjrzenia się, jak dużo wstydu jest w twoim życiu. Jeśli przeczuwasz, że to jest temat, który być może cię przerasta i niesie ze sobą jakieś ryzyko pogorszenia nastroju czy kryzysu emocjonalnego, to jak zawsze zachęcam cię do konsultacji z specjalistą, czyli psychologiem, psychoterapeutą. Mam dużą nadzieję, że wstyd, nadmiarowy wstyd, nieadekwatny wstyd nie jest twoim problemem. I mogę ci od razu powiedzieć, po czym to poznasz. Takim wyznacznikiem może być to, że masz dobre, zdrowe poczucie własnej wartości. No i w drugą stronę. Niskie poczucie wartości jest charakterystyczne właśnie dla osób, które przeżywają dużo wstydu. Takie osoby bardzo często mają też silnie rozbudowanego wewnętrznego krytyka. I to też może być dla ciebie wskazówka. Jeśli do tej pory nie pochylałaś się nad tematem wstydu, nie zastanawiałaś się, jak to jest z nim u ciebie, to może być tak, że w ogóle go nie zauważasz. My w ogóle mamy problem z zauważaniem i rozumieniem swoich emocji, a wstyd jest tego już jaskrawym przykładem. Dużo łatwiej jest nam zauważyć właśnie wewnętrznego krytyka, czyli ten nieprzyjemny, ostry, oceniający głos w naszej głowie, który potrafi nam mówić takie milusie rzeczy, jak jesteś do niczego, nie nadajesz się, nic ci się nie należy. Mam szczerą nadzieję, że tak nie masz, ale jeśli masz, to może być dla ciebie wskazówka, że przeżywasz wstyd, niekoniecznie uzasadniony, nie zauważasz go, ale to w tobie zostaje i objawia się właśnie jako ten wewnętrzny krytyk. Przez ostatnie kilka minut zachęcałam cię do takiego remanentu i zastanowienia się, czy wstyd to twój problem. I teraz pojawia się pytanie, jeśli tak, to co? Co mam z tym zrobić? Przypominam o opcji profesjonalnej pomocy. Ale tymczasem warto się przyjrzeć, czego tak naprawdę się wstydzimy. Bo może się okazać, że tak naprawdę wstydzisz się rzeczy, na które nie masz zupełnie wpływu. I jeśli sobie to porządnie uświadomisz, to jest szansa, że trochę ten wstyd odpuści. A być może wstydzisz się rzeczy, które robisz, albo nie robisz, a powinnaś. I wtedy warto swój wstyd przekuć na poczucie winy. I nie chodzi mi o to, żeby przykryć jedne nieprzyjemne emocje innymi nieprzyjemnymi emocjami, tylko zamienić demotywację w motywację. Bo jak pamiętasz, poczucie winy sprawia, że chcemy coś naprawić, coś zdziałać. Może być tak, że jakiś wstyd jest uporczywy, nie chce odejść. Na przykład wstydzisz się jakiejś cechy swojego charakteru, cechy fizycznej albo jakiegoś wydarzenia z twojej historii. I co z tym zrobić? Tu nauka daje nam całkiem nieoczywistą odpowiedź. Okazuje się, że rozwiązaniem jest czułość wobec siebie. W podręcznikach samopomocowych i w treściach psychoedukacyjnych na pewno nieraz już spotkałaś się z takim hasłem pokochaj siebie. Ja nie będę aż tak wymagająca, mi wystarczy, że się polubisz, że będziesz w stosunku do siebie po prostu w porządku. Popatrz na siebie z szerszej perspektywy, tak jakby zrobił to przyjaciel. Popatrz na tą swoją cechę, której się wstydzisz, tą twoją wstydliwą sprawę. Popatrz na ten cały swój wstyd i zobacz go w kontekście. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, wszyscy mamy swoje dobre, mocne strony, ale też pełno ułomności. I jasne, możemy się za nie pałować, możemy się ich wstydzić, albo możemy po prostu przyjąć, że tak jest. I okazuje się, że takie czułe, łagodne, spokojne, przyjacielskie podejście do wstydliwych spraw i wstydu samego w sobie rozwiązuje część problemów. Czy cały nadmiarowy, niepotrzebny wstyd zniknie po takim jednym, czułym akcie woli wobec siebie samego, siebie samej? No, raczej nie. To praca na całe życie, ale od czegoś trzeba zacząć. Podsumowując, naucz się rozpoznawać wstyd. Zobacz, kiedy pojawia się w twoim życiu i czy to ma sens. Po drugie, zobacz, kiedy się pojawia, w jakich konkretnych sytuacjach, jakich spraw dotyczy. Zastanów się i bądź przy tym uczciwy, uczciwa, czy te sprawy wymagają od ciebie działań naprawczych, mobilizacji, czy wręcz przeciwnie, są całkiem niezależne od ciebie i tutaj żaden wstyd nic nie pomoże. I na koniec najmniej konkretne, ale najważniejsze, bądź przy tym wszystkim czuły, czuła wobec siebie i taki przyjacielski, przyjacielska. Wiem, że to nie był zbyt łatwy temat, ale myślę, że potrzebny. No i kończymy takimi pastelowymi, pozytywnymi treściami, tak jak lubię, więc nie będę już przedłużać. Na koniec życzę ci tylko dobrego dnia, dobrej nocy, Ula. Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli ci się podobało, jeśli uważasz, że to, co robię, ma sens i jest potrzebne, to mi jakoś daj o tym znać. Mam nadzieję, że śledzisz mój profil na Facebooku. Jeśli tak, to zalajkuj albo skomentuj jakiś post. A jeśli chcesz mi zrobić jeszcze większą przyjemność, to zafunduj mi kawę na portalu buycoffee.tu/podcast o mózgu. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz na mojej stronie www.urszuladabrowska.pl.